Niewolnicy z wyboru to tytuł dzisiejszego rozważania. W oparciu o tekst, nad którym zatrzymamy się na kilka niedziel, jak Bóg pozwoli, otwórzmy Księgę Dziejów Apostolskich, rozdział 4. I choć krótki to jest fragment, to faktycznie jest tam bardzo dużo istotnych tematów poruszone. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 4, wersety od 23 do 31, ze szczególnym akcentem na werset 29. Czytamy, gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię, morze, wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach. Powstali królowie ziemscy i książęta, zebrali się z połem przeciw Panu, przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat, z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja wola, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego, Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Przeczytam jeszcze raz werset 29. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą Słowo Twoje. Wierzący w Jerozolimie byli zdeterminowani, aby wypełnić misję zleconą im przez swojego Pana, ponieważ sami siebie traktowali jak niewolników, których życie należy do Niego, do Jezusa. I myślę, że jest to bardzo ważna perspektywa, bez której, póki jej nie posiądziemy, będziemy prezentowali raczej marne chrześcijaństwo. Marną jego kopię. Właściwie będziemy się rozmijali z tym, co Bóg miał w sercu. Chociaż będziemy się powoływali na Biblię. Będziemy wzywali imienia Jezus. Będziemy składali głębokie deklaracje. Zanim wejdziemy w to rozważanie, chciałbym krótko przypomnieć, o czym mówiliśmy tydzień temu. A mówiliśmy o życiu w Jezusie Chrystusie. Mówiliśmy o życiu i służeniu w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie przytaczaliśmy tego wersetu tydzień temu, ale uważam, że najpełniej oddaje tę rzeczywistość werset, który apostoł Paweł napisał w liście do Galacjan w 2 rozdziale. On naprawdę dogłębnie oddaje to, o czym mówiliśmy tydzień temu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, a żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze, lub jak inne tłumaczenia mówią, życiem wiary Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I ten werset, to jak Paweł go napisał, on pokazuje, że stał się naczyniem aż i tylko do przebywania Jezusa Chrystusa, Jego chwały w Nim. Stał się naczyniem aż i tylko do pełnienia tego, co Jezus zamyślił, czego pragnął. Apostoł Paweł powiedział: nie żyję ja, żyje we mnie Chrystus. I te słowa mogą być bardzo takie lekkie. Lubimy ten werset, on brzmi pięknie. To taka, powiedzielibyśmy, chrześcijańska poezja. Ale on jest kluczem do bardzo głębokiej prawdy o życiu w Chrystusie. Jest celem, który Jezus stawia tobie i mi. Jeżeli go nie sięgniemy, myślę, że nigdy nie doświadczymy Bożego działania w swoim życiu. Nigdy nie będziemy narzędziami w Bożym ręku, chyba że jakby pośrednio dla wykonania Bożego zadania, ale bez naszej świadomości. Jak dalece trzeba zanurzyć się w Chrystusie, utożsamić się z Nim, połączyć się z Nim, by móc powiedzieć, nie żyję ja, On żyje we mnie. Nie żyję dla siebie, żyję dla Niego i żyję przez Niego. I myślę, że wielu chrześcijan nie dochodzi do tego stanu. Stoją przed krzyżem niejednokrotnie. Ale czasami to już jest za wiele, by umrzeć dla siebie. My najczęściej bywamy Jego. Dzisiaj najczęściej chrześcijanie dają się czasami używać Bogu. Ale czy jesteśmy stale Jego, należący do Niego, tak naprawdę? Czy prowadzimy po prostu swoje życie i prosimy, aby On je błogosławił? I chciałbym dzisiaj pokazać, że jest diametralna różnica pomiędzy tymi dwoma stanami. Kiedy żyjesz dla siebie, nawet po Bożemu, przestrzegając Jego przykazania i prosząc Cię, Boże, błogosław, mam teraz taki plan, taki i taki, a życiem, w którym człowiek mówi, Boże, dziś o poranku świadomie składam swoje życie przed Tobą. Chcę powiedzieć, że należę do Ciebie, mój czas należy do Ciebie, moje środki należą do Ciebie, moje możliwości, moje zdolności, moje wysiłki należą dla Ciebie. Zechcę się tym posłużyć tego dnia. I następnego dnia dokładnie tak samo. Jak bardzo trzeba być z kimś zjednoczonym, by móc powiedzieć, że przyszło się w Jego imieniu i mówi się i robi coś w Jego imieniu, w Jego miejsce. Jak bardzo trzeba być jedno. Jezus o tym mówił, że On tak jest jedno z Ojcem. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I to słowo każe nam się zastanowić, na ile my jesteśmy jedno z naszym Panem. Na ile my jesteśmy jedno z naszym Panem. Na ile jesteśmy przeniknięci Jego pragnieniami. Na ile jesteśmy przeniknięci Jego wolą. Czy Chrystus naprawdę żyje w nas, a my już nie żyjemy? To dlatego tydzień temu mówiliśmy o tym, że życie w Chrystusie to bycie zanurzonym w Słowie Bożym i trwanie w modlitwie. Ponieważ nie można żyć w Chrystusie bez tych dwóch rzeczy. Czy jesteś przysiągnięty Słowem Bożym? I nie to, że czytasz je godzinami, ale czy ono determinuje twoje działanie, przenika twoje myśli, każe ci się zatrzymać, by nie popełnić błędu? Czy trwasz w modlitwie, która nie jest monologiem do Boga, ale jest czasem, kiedy ty słuchasz, co Bóg ma ci do powiedzenia. A wiecie, że dzisiaj chrześcijanie śmieją się z tego, że Bóg mówi? Ale czy czas twojej modlitwy to jest czas oczekiwania na Boże prowadzenie? Bo aby żyć w Chrystusie, trzeba być zanurzonym w Słowie i w modlitwie, która jest żywą relacją z Bogiem. I dzisiaj chciałbym mówić o ważnej rzeczy, o byciu Bożym niewolnikiem. W wersecie 29 jest napisane pięknie, sługa. To takie piękne słowo, sługa. Ale faktycznie znajdziemy tam greckie słowo duleo, co oznacza niewolnik, po prostu niewolnik. Jest różnica? Myślę, że olbrzymia. Można być czyimś służącym na godziny, czyli taki mam zawód. Jestem służącym w tym domu i pracuję tam na przykład albo 24 godziny na dobę, mam weekendy wolne, prawda? Albo 8 godzin, na 8 godzin przychodzę do czyjegoś domu. Jestem tam służącym. Ale niewolnik nie jest niewolnikiem na 8 godzin, ani na 5 dni w tygodniu. Niewolnik należy do Pana. On przychodzi i mówi, słuchaj, jest coś do zrobienia, a niewolnik leży i mówi, Panie, jest godzina druga, porozmawiajmy, gdy przyjdzie ranek, tak? Nie, niewolnik wstaje, ponieważ zasadniczo nie ma nic do powiedzenia. On wstaje, ponieważ Pan powiedział, że trzeba właśnie to wykonać. Jest olbrzymia różnica pomiędzy byciem sługą a niewolnikiem. I Biblia, gdzie niejednokrotnie u nas tłumaczone jest jako sługa, tam tak naprawdę znajduje się słowo niewolnik. Jako chrześcijanin nie należy do samego siebie. To prawda czy nie? No przynajmniej biblijnie to jest prawda. Bo kiedy zwróciłeś się do Jezusa o zbawienie, On wykupił cię za cenę swojej krwi, czyli swojego życia. Oddał swoje życie. A więc należysz do Niego, a przynajmniej moglibyśmy powiedzieć, jesteś Mu coś dłużny. Tak czy nie? On wykupił ciebie, a walutą było Jego życie. Aby uratować cię od wiecznego potępienia. Dlatego Biblia mówi nam, nie należymy do siebie samych. I chrześcijanie, o których dzisiaj czytamy, rozumieli tę prawdę doskonale. Może właśnie dlatego byli tak zdeterminowani wokół celu, który wyznaczył im ich Pan. Bo On im powiedział, idźcie i głoście Ewangelię. I oni wiedzieli, że muszą to wykonać. Za wszelką cenę, bo są niewolnikami. Ja wiem, że lepiej by było powiedzieć, oni chcieli to wykonać, bo są synami, bo są braćmi. To jest inna już strona, to jest prawdą. Ale dzisiaj chciałbym podkreślić tę cechę chrześcijaństwa, bycie niewolnikiem Jezusa Chrystusa. I zaraz umieścimy to we właściwym kontekście. Ale ktoś powie, czy Jezus nie powiedział, już nie nazywam was niewolnikami? Nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. I to jest prawda. I właśnie tutaj wychodzi, jaki jest tak naprawdę nasz stosunek do Jezusa Chrystusa, kiedy On określi nas mianem przyjaciół. Może tak celowo taka, a nie inna ilustracja. Jeżeli prezydent naszego kraju podejdzie do ciebie i nawet szczerze i zupełnie autentycznie powie, przyjacielu, co tam u ciebie słychać? To nikt z nas nie wpadnie na pomysł, żeby powiedzieć do niego po imieniu. Prawda? Czemu? Ponieważ mamy do niego szacunek. Ponieważ uważamy, że nawet jeżeli on zwraca się do nas przyjacielu, to nie jest to powód do tego, abym ja do niego mówił po imieniu. Wiecie, dlatego wszędzie w Nowym Testamencie, jak Paweł pisze, to nie pisze po prostu o Jezusie Chrystusie, tylko pisze o kim? O Panu. O Panu Jezusie Chrystusie. Pisze o Jezusie Mesjaszu. Pisze o Jezusie Mesjaszu. Ci prości chrześcijanie mieli więcej taktu niż współcześni wykształceni ludzie żyjący w XXI wieku. I chyba więcej wdzięczności mieli niż niejednokrotnie my mamy. To, jak Jezus mnie nazywa, to jest Jego prawo. I ja wiem, że to jest prawda, to nie są po prostu puste słowa. On nazywa mnie przyjacielem, jeżeli znam Bożą wolę i żyję zgodnie z nią. Ale to, jak ja Go traktuję, jak ja o Nim myślę i jak ja do Niego się zwracam, to już jest inna sprawa. I to pokazuje tak naprawdę, jaki jest mój stosunek do Niego. Bo jest powiedziane, z Jego pełni myśmy wzięli wszyscy. Łaskę za łaską. Jest powiedziane, że On jest pierworodnym pośród wielu braci. Braci jest wielu, ale pierworodny zawsze będzie tylko jeden. Wszyscy zostaliśmy zbawieni przez Niego, ale tylko On będzie Zbawicielem i nigdy nikt inny. I myślę, że kiedy nazywamy Jezusa przyjacielem, to nie powinniśmy zapomnieć, że On jest naszym Panem. I że nie należymy do siebie samych, ponieważ On nas wykupił. Jezus zwrócił mi wolność prawdziwie. Odkupiony staje się wolnym człowiekiem. Naprawdę. I co z tym zrobię? Jezus nie może stać się moim Panem, dopóki wykupiony przez Niego nie zdecyduje stać się Jego niewolnikiem dobrowolnie. Jezus nie może stać się moim Panem, dopóki ja nie uczynię siebie, po tym jak On mnie odkupił, niewolnikiem dobrowolnie, Jego niewolnikiem. Jezus nie jest moim Panem, dopóki tego nie uczynię. I zobaczmy, jaki tutaj paradoks ma miejsce. Zanim zostaliśmy wykupieni przez Jezusa od wiecznego potępienia, byliśmy czyimi niewolnikami? Byliśmy niewolnikami. Czyimi? Diabła, własnych grzechów byliśmy niewolnikami. A Jezus nas odkupił, czyli wykupił, dając nam, zwracając wolność i wtedy staliśmy się czyimi niewolnikami? Lub kim się staliśmy? I wtedy właśnie mówimy, wolnymi ludźmi staliśmy się. I to jest prawda. Bo Jezus nigdy ci nie powie, masz być moim niewolnikiem. Pytanie jest, co ja zrobię z tym, że Jezus dał mi wolność? Co ja z tym zrobię? To, co ludzie nazywają wolnością, życiem pełną piersią, czerpaniem z życia pełnymi garściami, jest faktycznie niczym innym jak życiem w niewoli grzechu, według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, kłamcę, mężobójcę. Zanim Jezus odkupił nas od naszych grzechów, byliśmy niewolnikami diabła i grzechu. Ale kiedy nas odkupił, nie stajemy się automatycznie jego niewolnikami. Nie. Musimy to zrobić z wyboru. I teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli Ewangelię Łukasza, rozdział 17. Dlaczego to jest tak ważne, to o czym mówimy? Bo dopóki będziesz traktował Boga albo Jezusa Chrystusa nie jako swojego Pana, a więc dopóki nie staniesz się naprawdę niewolnikiem, zawsze będziesz miał niewłaściwą, ale to niewłaściwą perspektywę na Bożą wolę. Ponieważ będziesz mógł sobie powiedzieć, może mi się chce, może mi się nie chce, może to zrobię, a może tego nie zrobię. Więc możesz pozostać w takim stanie. I zaraz zobaczymy, że tak może być. Tylko, że wtedy musisz powiedzieć, należę do siebie samego. Żyję dla siebie samego. I to jest uczciwe postawienie sprawy. A nie, że należę do Pana, a i tak żyję dla siebie. Łukasza 17 rozdział, wersety od 11. W drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą, gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw jego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. Podnieśli swój głos, mówiąc, Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich, idźcie, ukażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga. Padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł, czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu, wstań. Idź, wiara twoja uzdrowiła cię. To jest bardzo ciekawa historia w kontekście tego, o czym dzisiaj mówimy. Werset 13 pokazuje nam, w jaki sposób trędowaci traktowali Jezusa. Naprawdę go tak traktowali. Ja wierzę, że tam nie było obłudy. Jezusie, Mistrzu, oni powiedzieli, jesteśmy twoimi uczniami, nie możemy chodzić z tobą, bo jesteśmy trędowaci, ale my w jakiś sposób chcemy cię i naśladujemy cię w swoim życiu. Jezusie, Mistrzu, nie wierzę, że to było fałszywa deklaracja. Myślę, że była prawdziwa, że oni gdzieś w tej swojej beznadziei, wyrzuceni poza margines społeczny, po prostu naśladowali Jezusa tak, jak mogli właśnie w tym odosobnieniu. I w 14 wersecie czytamy, że ich cud uzdrowienia dokonał się gdzie? W drodze, prawda? Po drodze. Szli do Jerozolimy i zostali uzdrowieni. Zwróćmy również uwagę, że Jezus nie powiedział im w taki sposób. Idźcie, ukażcie się kapłanom, a potem wróćcie. Prawda? Nie. On ich pobłogosławił, wysłał do Jerozolimy, oni po drodze zostali uzdrowieni i nie było w tej wypowiedzi nakazu, by wrócili. A no właśnie, bo bycie niewolnikiem Jezusa to nie jest żaden obowiązek. To nie jest przykra sprawa, no już skoro tak muszę, tylko to, co zrobił tutaj ten człowiek, to jest dobrowolne oddanie się w niewolę Jezusowi. Z czego? Z wdzięczności. I to mnie tutaj porusza w tym opisie. Jezus, uzdrawiając trędowatych, przywrócił ich do normalnego życia. Dopiero teraz mogli naprawdę zacząć żyć. To, co możemy powiedzieć, to fakt, że byli uczniami Jezusa, dopóki się im nie polepszyło. A gdy im się polepszyło, gdy mogli wrócić do normalnego życia, wrócili i zapomnieli o Jezusie. Naśladowali Jezusa, dopóki było źle, dopóki nie mogli żyć normalnie w społeczeństwie, dopóki byli wyalienowani, wyautowani. Ale kiedy Jezus ich uzdrowił, no właśnie, co się stało? Skoro została im zwrócona wolność, a zapomnieli o Jezusie, należeli do siebie samych. I właśnie w takim kontekście powinniśmy posłuchać słów z 1 Koryntian 6 rozdziału, werset 19. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, którego macie od Boga i że nie należycie do siebie samych? To jest mowa o chrześcijanach, którzy doświadczyli odkupienia, doświadczyli usprawiedliwienia, doświadczyli przywrócenia do społeczności z Bogiem i co? Żyją dla siebie samych. A więc jest to stan jak najbardziej spotykany i rozpoznawany przez Pismo Święte i również rozpoznawany dzisiaj. Tak, ja skorzystałem ze zbawienia, tak, ja zostałem odkupiony, tak, ja mam życie wieczne i żyję dla siebie. Ale apostoł Paweł mówi takie słowa. Drogoście kupieni, nie należycie do siebie samych, a więc wysławiajcie Boga w waszym ciele. A więc od tego momentu żyjcie dla Boga. Naprawdę. Czy jako dziecko Boże naprawdę należysz do Jezusa? Naprawdę oddałeś Mu prawo do swojego życia i naprawdę ono tam pozostaje w Jego rękach? Czy chociaż tak mówisz, Twoje życie jest nadal w Twoich rękach? Nadal realizujesz swoje cele? Tak często przypominamy tych 9 trędowatych. Uwolnieni, ruszyliśmy w życie. I tak się teraz cieszymy. I żyjemy całą piersią, bo Bóg nas przywrócił. Ale po co my zostaliśmy zbawieni? No właśnie, 9 trędowatych, a przecież było 10. Co z tym jednym? A, ten jeden właśnie... poruszony tym, co się wydarzyło, wrócił, chociaż Jezus mu nie kazał. I zobaczcie, jak się zachował. To, co robi, tego nie ma w słowach Jego, jak żadnej deklaracji, ale to, co robi, mówi wszystko. On upada do nóg Jezusa. Czyli co robi? Oddaje Mu chwałę, ale co jeszcze robi? Wyznaje, że Jezus jest Jego Panem. A On jest Jego niewolnikiem. Powinni byli wrócić wszyscy. Ale tylko jeden poczuł to w sercu i to zrobił. wdzięczność, zrozumienie i dobrowolne oddanie się Jezusowi. Nikt nie może tego oczekiwać. Nawet Jezus nie mówił, macie do mnie wrócić. On tylko zapytał pewnego dnia, czy i wy zamierzacie mnie opuścić. Ale nigdy nie powiedział swoim uczniom, macie i za mną, bo to wasz obowiązek i łaski mi nie robicie. Nigdy tak nie powiedział. I 19 werset pokazuje nam, że tak naprawdę tylko ten jeden trędowaty został w pełni uzdrowiony. Ponieważ nie tylko jego trąd został oczyszczony, ale również jego wola, wolna wola została złożona w ofierze Jezusowi Chrystusowi. Dopiero wtedy Jezus mówi co? Wstań i idź. Wiara twoja uzdrowiła cię. I znowu nie mówi, masz tu wrócić za 8 godzin. A czemu? Bo właśnie na tym polega relacja odkupionych, wdzięcznych, że nie trzeba trzymać ich na łańcuchu, zakładać im obrączek na nogę czy na rękę z GPS-em, gdzie są. Oni po prostu z serca należą do Jezusa. I na tym polega właśnie bycie niewolnikiem Jezusa. Nie z zakonu, nie z nakazu, ale dlatego, że wiem, co On mi uczynił. Należy do Niego. Jezus nie może stać się moim Panem, dopóki wykupiony przez Niego nie zdecyduje stać się Jego niewolnikiem. Nie będzie moim Panem. Nie będzie moim Panem, pomimo deklaracji słownych. Chciałbym, żebyśmy zastosowali to nauczanie. Otwórzmy 5 Księgę Mojżeszową, rozdział 15. Piąta Mojżeszowa, rozdział 15. I powiedzmy sobie, w jaki sposób możemy zastosować to, o czym była dzisiaj mowa. Wersety od 12 do 18. Tak porusza mnie ten opis. On właśnie mówi o tym, co znaczy być niewolnikiem Boga właśnie z wdzięczności, właśnie z serca. Kiedy zwrócono ci wolność, kiedy jeszcze na dodatek twój Pan cię obdarował tak obficie, wyposażył cię, no mógłbyś powiedzieć, no na tym paliwie to ja dojadę co najmniej do Portugalii i będę w stanie tam żyć. Zobaczcie, co ten człowiek uczynił. Myślę, że czynili nieraz. Jeżeli zaprzeda ci się twój brat, Hebrajczyk lub Hebrajka, to będzie ci służył 6 lat, a w 7 roku wypuścisz go od siebie wolnym. A wypuszczając go od siebie wolnym, nie wypuścisz go bez niczego. Szczodrze go obdarujesz z twojej trzody, z twojego gumna, z twojej tłoczni tym, czym ubłogosławił cię Pan Bóg twój. Będziesz pamiętał, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan Bóg twój wykupił cię. Dlatego ja nakazuję ci to dzisiaj. Ale jeśli by rzekł do ciebie, nie odejdę od ciebie, gdyż umiłował ciebie i twój dom i dobrze mu było u ciebie, wtedy weźmiesz szydło, przykujesz mu ucho o drzwi i będzie twoim niewolnikiem na zawsze. Również ze swoją niewolnicą postąpisz tak samo. Niech to nie będzie uciążliwe dla ciebie, że masz go wypuścić wolno do tego miejsca. Piękny obraz, zgodzicie się? Myślę, że on idealnie oddaje to, o czym dzisiaj mówiliśmy. Chrystus zwrócił ci wolność. No właściwie to ci odrodził. Dopiero zacząłeś żyć. Ale on nigdy nie powie ci takich słów. Masz tu siedzieć. Masz to robić. To twój obowiązek, bo zapłaciłem za ciebie. A czemu? Ponieważ on po prostu tak nie postępuje. Bo on, ratując nas, kierował się czym? Miłością. Kierował się miłością. I rzecz właśnie w tym, jak my odpowiadamy na ten dar, dar miłości. Co się dzieje, kiedy jesteśmy uwolnieni, obdarowani przez Boga? Jesteśmy jak tych 9 trędowatych, którzy poszli, by żyć pełną piersią? Czy może jak ten jeden Samarytanin, który wrócił i powiedział, Panie, moje życie należy do Ciebie. Naprawdę jesteś wolny. Naprawdę jesteś wolny i możesz z tym swoim życiem zrobić, co chcesz. Ale dzisiejsze słowo wzywa nas do tego, abyśmy docenili ofiarę Jezusa Chrystusa. I jeżeli nasze życie nadal jest w naszych rękach, a składaliśmy Mu deklarację, Jezus jest moim Panem i Zbawicielem, bracia, siostry, a potem robiliśmy rzeczy, z powodu których i On płakał, i Duch Święty w nas się smucił, i do dzisiaj nasze życie jest w naszych rękach, to właśnie Słowo Boże mówi, nie należymy do siebie samych. I tylko nam to przypomina. I Jezus, kiedy nas uzdrawiał, nie mówił, masz tu do mnie wrócić. Nie przykuł nas łańcuchem do ściany, ale pamiętajmy, kiedy wyznaliśmy Go Panem, naprawdę jesteśmy naznaczeni jako dzieci Boże. Naprawdę. Jesteśmy oznaczeni. Nasze miejsce jest przy Jezusie. Bo Jezus nie wzywa nas do samorealizacji, jak ostatnio mój przyjaciel zaznaczył to gdzieś na Facebooku, ale wzywa nas do zaparcia się samego siebie. Tam było, nie wzywa nas do samorealizacji, tylko do samozaparcia. Pewnie bezpośrednio z angielskiego tłumaczone, ale w Łukasza w 9 wersecie, w 9 rozdziale, w 23 wersecie czytamy, kto chce pójść za mną, wybierz, zastanów się, ale jeżeli już chcesz iść za mną, musisz się zaprzeć samego siebie, brać swój krzyż na siebie codziennie i naśladować mnie. Codziennie. I tak jak codziennie rano robisz toaletę, doprowadzasz się do ładu, zakładasz koszulę, ubierasz się, wiążesz krawat. Tak samo codziennie decydujesz, Panie mój, moje życie należy do Ciebie również dzisiaj. Weź mnie tam, gdzie jestem, tam, gdzie mnie umieściłeś, tam, gdzie żyję, tam, gdzie pracuję. Chcę należeć do Ciebie. Naprawdę należy do Ciebie. Ja, mój czas, moje środki należymy do Ciebie. Mój dom, moja rodzina należymy do Ciebie. Jeżeli chcesz ofiarować siebie Jezusowi, powiedz Mu o tym w modlitwie. Powiedz Mu. Przyjdź do Niego i powiedz, Panie, wykupiłeś mnie, a ja żyłem dla siebie, ale dzisiaj jest tym koniec. Przemyślałem to. Przepraszam Cię. Uratowałeś mnie. Chcę żyć dla siebie. Powiedz Mu to. Powiedz Mu to. A potem każdego dnia świadomie ofiaruj siebie Bogu. Świadomie bierz krzyż. Zapieraj się siebie. Bądź światłem w miejscu, w którym Bóg cię stawia. Zanurzony w Słowie, oczekujący w modlitwie. Bądź gotowy zatrzymać się i usłyszeć. Nawet zmienić plany. Chciałbym Wam podać ilustrację związaną z wczorajszym wydarzeniem. A tak się zdarzyło, że na to wydarzenie została zaproszona pewna młoda osoba z Wielkiej Brytanii. Wszystko było gotowe, program zrealizowany, w sensie przygotowany, a w czwartek informacja, że ta osoba nie przyjedzie. Zupełnie zasadne jest zaniepokojenie, niepokój, strach, co teraz? Ale wiecie co? Doszliśmy do wniosku, Bóg ma wszystko pod kontrolą. Jeszcze nie wiemy co i jak, ale ma wszystko pod kontrolą. Więc zaczęliśmy się o to modlić, ci, którzy są za to odpowiedzialni. I powiedzieliśmy sobie, Panie, jeżeli to jest wydarzenie, które, za którym Ty stoisz, jeżeli Ty chcesz, by na tym wydarzeniu ktoś usłyszał Ewangelię, to Ty masz zaopatrzenie na to wydarzenie. Nie wiemy jeszcze kto, nie wiemy jeszcze gdzie, ale ufamy Ci, czekamy na Twój sygnał, na jakąś Twoją informację. I jedna z osób mówi, wiecie co, jest taka osoba, która składała bardzo fajne świadectwo, a zadzwońmy do niej. I co się okazało? Ta osoba to Asia, która była właśnie wczoraj z nami i składała to świadectwo. Ona na co dzień służy w grupie Piotra Stępniaka, którzy oni jeżdżą, prowadzą i taką profilaktykę dla młodzieży, ale również po prostu głoszą w zborach świadectwo o tym, jak Bóg zmienił ich życie. I jak cała grupa była, pojechała do Kołobrzegu, to ona jedna akurat została w Olsztynie, jak to mówiła, żeby trochę odpocząć. I więcej, tego dnia modliła się, Boże, jaka ja jestem nieużyteczna. Modliła się, Boże, jaka ja jestem do niczego. Boże, jak mały masz ze mnie pożytek. Mówi, że dosłownie modliła się i w tym momencie zadzwonił telefon do niej, czy mogłaby przyjechać do Białegostoku. I okazało się, że może i przyjechała. I wierzę, że to było Bożą wolą. Kiedy idziemy za Jezusem, to powinniśmy być gotowi na to, że On może zmienić nasz dzień, On może zmienić nasz tydzień, może mieć zupełnie inne plany, niż nam się wydaje. Kiedy Bóg stawia przed tobą zadanie, które cię przerasta, módl się jak uczniowie, abyś z odwagą mógł sprostać temu zadaniu. On chętnie odpowie na twoją modlitwę. Czytaliśmy, a teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich. Dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Wypisałem sobie takie cztery problemy, z którymi mamy dzisiaj do czynienia. Problemem współczesnego Kościoła jest fakt, że chrzczą się ludzie dobrzy, bez poczucia grzechu i potrzeby opamiętania. A wtedy też bez poczucia świadomości, z czego Bóg ich zawrócił i bez poczucia wdzięczności za to odkupienie. I dlatego niezrozumiałe jest poselstwo o dobrowolnym stawaniu się niewolnikiem. Bo kiedy tylko rozumiesz, z czego cię Bóg wyciągnął, nie możesz postąpić inaczej. Nie możesz postąpić inaczej. Każdy, kto ma odmienione serce, nie mógłby żyć inaczej, wiedząc, co Bóg nam łaskawie darował. Problemem współczesnego Kościoła są ludzie odkupieni, którzy żyją dla siebie. To było już wtedy, jest dzisiaj. My tak bardzo niejednokrotnie żyjemy dla siebie. A bywamy w Chrystusie. Problemem współczesnego Kościoła są aktywiści, którzy angażują ludzi we własne projekty. Także nie mają czasu dla rodzin, dla swoich dzieci. Nie mają czasu, żeby posłuchać Boga, bo jedno się dzieje, drugie się dzieje, trzecie się dzieje, czwarte się dzieje i Kościół jest jak taka machina, która po prostu ładuje. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta rzecz. A gdzie w tym wszystkim słuchanie Boga? I problemem współczesnego Kościoła jest herezja aktywności. Jestem Ci, Panie, wdzięczny, więc ja tutaj Ci tak zadziałam. I wtedy po prostu jest źle. Ponieważ wystarczy, że będziemy jak Pan, i wystarczy, że będziemy po prostu poddani temu, do czego On nas prowadzi. Czy nie strzelam sobie w stopę? Tak. Ale nie, w Kościele nie chodzi wcale o to, by tu się drzwi cały czas zamykały i otwierały. Tu chodzi o to, żebyśmy byli w Chrystusie. Ja jestem przekonany, że to oznacza owocne życie, że to oznacza wiele owoców, ale Chrystus odkupił nas. Nie po to, abyśmy byli w niewoli grzechu, nie po to też, abyśmy byli w niewoli ludzi, ale abyśmy przyszli do Niego i Jemu się poddali. Czy to się zejdzie w górze? Zejdzie się. Bo jeżeli Chrystus buduje swój Kościół, to się musi zejść. I nawet jeżeli nastanie cisza, bo musi nastać cisza, bo ludzie muszą stanąć, poprosiłem jedną dziewczynę o pewną rzecz u nas w kościele, w zborze. I ona do mnie mówi, pastorze, ja chcę to przemodlić, ale mnie to ucieszyło. Ja chcę to przemodlić. I właśnie tak. Chciałbym być pewny, że Bóg mnie w tym widzi. Chciałbym być pewny, że to jest to, w co powinienem się angażować. Chciałbym być pewny. Bo potem, gdy już się zaangażuję, to właśnie z tą myślą, Pan mnie do tego powołał. A jeżeli nie, to nie. Niewolnicy z wyboru. Tylko wtedy możemy mieć taką determinację, jak ci ludzie, w tym fragmencie, który czytaliśmy dzisiaj na początek kazania. Panie, dozwól nam, żebyśmy zrealizowali to, co przed nami postawiłeś. Jedno z kazań będzie mówiło o takim otwartym mówieniu, o byciu otwartym, o byciu odważnym, bo to jest szczególna cecha ludzi, którzy wiedzą, że zostali posłani przez Pana, ta odwaga szczególna, to ta prostota w mówieniu, to przekonanie potężne, które z nich płynie, a jest właśnie następstwem powołania i napełnienia Duchem Świętym. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj się modlili, ponieważ celem tego kazania było, abyśmy skonfrontowali nasze życie. Czy jestem jeszcze nieodkupiony, jestem jeszcze w świecie, jestem niewolnikiem diabła, jestem niewolnikiem swoich grzechów? Czy może już jestem odkupiony, ale żyjący dla siebie samego? Czy może należy do Pana? I dzisiaj również ofiaruję Mu swoje życie. A dzisiaj również chciałbym, żeby mnie używał. Chciałbym zaangażować w to całe środki, które mam. A pomyślmy o tym, pomódlmy się. Zapraszam do modlitwy.